Tak, przełom XIX i XX wieku, bo w tym mniej więcej czasie i też w pierwszej połowie XX wieku rozgrywa się akcja powieści, o której teraz trochę Państwu opowiemy. Powieść nosi tytuł Inna od siebie. Jej autorką jest pani Brygida Helbig, którą witam w studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Prosto z podróży, także bardzo się cieszę, że pani do nas dojechała. I jeszcze da pani radę trochę poopowiadać o tej książce?
O tej książce zawsze, bardzo chętnie.
Skąd ona się wzięła, ta książka? Zanim powiemy, o czym ona jest, bo tutaj daje pani takie sygnały gdzieś na pierwszych stronach. Ja nie sprawdzałam, czy to jest wszystko fikcja, czy nie. To znaczy, że rzeczywiście pisała pani doktoraty o swojej bohaterce, czy też bohaterze.
Nie doktoraty, ale habilitacje.
Jeszcze straszniej.
Jeszcze brzmi to naprawdę strasznie i zniechęcająco.
Nie.
Ale właśnie dlatego postanowiłam po habilitacji napisać powieść, napisać literaturę opartą zarówno na faktach, jak i na mojej własnej fantazji, czyli sfikcjonalizowaną biografię Marii Komornickiej. Kilka lat temu napisałam najpierw po niemiecku, a później po polsku książkę habilitacyjną, Ein Mantel aus Sternenstaub. Nazywała się ta książka w pierwszej wersji niemieckiej, czyli Płaszcz z gwiaździstych zamieci. Jest to cytat z wiersza Komornickiej, a po polsku Strącona bogini. W 2010 roku się ukazała, przy czym nawet i habilitację starałam się pisać językiem lekkim, bo sama postać Marii Komornickiej, tak niezwykłej i pisarki, i osoby, wymagała tego, żeby mówić jednak jakoś tak niekonwencjonalnie, i niezbyt sztywno, niezbyt naukowo.
No ale rozumiem, że jak habilitacja, to jednak była to rzecz naukowa, tak? Czyli obarczona całą masą...
Całą metodologią, właśnie
przypisów, właśnie tą metodologią, o której pani mówi. W powieści tego nie mamy, ale dostajemy absolutnie fascynującą biografię. Książkę, od której ja się nie mogłam oderwać, ale też taką książkę, która... Pani mówi, że to jest powieść. Ja nie wiem, czy ja bym ją nazwała powieścią, dlatego że tam się różne porządki, takie porządki fabularne wręcz mieszają, ponieważ pani tam jako ten autor też się właśnie odzywa swoim głosem, trochę wtrąca w tę powieść. Nie jest tak, że oddaje pani głos swojemu bohaterowi i ten głos mu odbiera na pierwszych stronach i na ostatnich kartach mu ten głos odbiera.
Tak, co jakiś czas jestem tam obecna jako osoba, jako pisząca tę książkę osoba. Może to dlatego, żeby podkreślić, że los Komornickiej, który opisuję, jest tylko moją interpretacją, że to jest jej życie widziane przeze mnie, przez pryzmat mojego doświadczenia życiowego, moich własnych przeżyć i tego, co mnie interesuje. Nie jest to żadna obiektywna biografia, aczkolwiek na faktach oparta, ale jednak każdy z nas, czy to pisząc pracę naukową o jakimś artyście, czy to pisząc powieść, interesuje się najbardziej tym, co go samego porusza z jakichś głębokich często przyczyn.
No dobrze, to zanim odpowiemy na to pytanie, co panią porusza, to opowiedzmy, kim była Maria Komornicka, dlatego że ja sądzę, że nie jest to jednak mimo wszystko nazwisko, które natychmiast nam się z czymś kojarzy, nie mówiąc już o, nie wiem, umiejętności przywołania jakiegokolwiek jej tekstu, wiersza, tytułu książki.
W przeciwieństwie do Marii Konopnickiej, Maria Komornicka znana jest rzeczywiście tylko polonistom czy w wąskim kręgu specjalistów. A była to genialna pisarka, poetka, krytyk literacki, czy raczej krytyczka, powiedzielibyśmy dzisiaj, z przełomu XIX i XX wieku, pisząca tak mniej więcej od lat 90. wieku XIX do roku 1907, a później w okresie międzywojennym jeszcze. Kim była? Była cudownym dzieckiem, zaczęła pisać utwory literackie mając kilkanaście lat. Mając 16 lat opublikowała pisane już dużo wcześniej opowiadania, cały tom opowiadań pod tytułem Szkice. Projektowała rozwój prozy nowoczesnej, współczesnej, europejskiej. Posiadała ogromną wiedzę, ponieważ miała to szczęście, że urodziła się w rodzinie szlacheckiej, w rodzinie bardzo zamożnej. Zdobyła więc bardzo gruntowne, domowe przede wszystkim wykształcenie. W związku z tym mogła, no a poza tym miała niezwykłą wrażliwość, niezwykły talent. Stąd też zabłysła bardzo wcześnie, mając właśnie 16 lat, no ale niestety od roku 1907 nie była już, ze względów, o których tu jeszcze będziemy zapewne rozmawiać, publikowana. Mhm. Pisała prozę, pisała piękne poezje, pisała bardzo takie ostre krytyki literackie na łamach świetnego pisma literackiego Młodej Polski Chimera, prowadzonego przez Zenona Przesmyckiego.
Ale co panią zaintrygowało najpierw? Najpierw zaintrygowała panią biografia Komornickiej, czy jej literatura, jej język, jej sposób pokazywania świata? Czemu się pani nią zainteresowała?
Trzeba przyznać, że na początku była to biografia, jak jest w przypadku wielu osób, które interesują się Komornickiej, bo ta legenda biograficzna przyciąga natychmiast. Pamiętam, że kiedyś na studiach jeszcze w Bochum, w Zagłębiu Rury, gdzie mieszkam, znaczy w Niemczech mieszkam od roku 83, tam na studiach w Bochum po raz pierwszy przeczytałam artykuł Marii Janion na temat Komornickiej pod tytułem Gdzie jest Lemańska?
Też zresztą pisze pani o tym, że przeczytała ten artykuł, nie wiedząc, kim jest Maria Janion, i tam strasznie się pani za to biczuje w tej książce.
Za to, tak, wydaje mi się to absolutnie karygodne. Z tego wszystkiego napisałam później prawie cały doktorat na temat Marii Janion z kolei, bo tak mnie ta badaczka zafascynowała swoją, nie wiem, no, swoim rozmachem, swoją wiedzą, charyzmą. No i właśnie tekst o Komornickiej. Tekst o Komornickiej,
ale padło jeszcze inne nazwisko, Lemańskiej.
Padło nazwisko Lemańska w tym tekście i padło też nazwisko Piotr Odmieniec Włast. Więc to było już samo w sobie intrygujące, jak Lemańska, jeśli Komornicka, jak i Piotr Odmieniec Włast, jeśli Komornicka. Lemańska było to nazwisko Marii Komornickiej po mężu. Nosiła je oficjalnie, zdaje się, do końca życia, ale nieoficjalnie podpisywała się zawsze do 1907 roku Komornicka, a później Piotr Odmieniec Włast.
No właśnie, ponieważ chyba musimy o tym momencie w jej życiu powiedzieć, bo tutaj powstała ta legenda i tutaj też chyba zaczęła się tragedia jej największa, jej czy jego.
Tak, z jednej strony tragedia w momencie symbolicznej, jak sądzę, przemiany w mężczyznę, aczkolwiek również bardzo materialnej i bardzo realnej, zaczęła się tragedia, a z drugiej strony sądzę, że być może ta przemiana, to postanowienie, że będzie mężczyzną, uratowało ją od rzeczy gorszych, na przykład od samobójstwa, które pojawia się w jej tekstach obsesyjnie jako młodej osoby, w tekstach jej jako młodej osoby. Komornicka w zasadzie w wieku 31 lat czuła się już tak zaszczuta i tak bardzo nie dawała sobie rady ze swoją sytuacją społeczną, która była naprawdę trudna dla niej jako nowoczesnej, prowokującej artystki walczącej o emancypację kobiet i prowokującej także obyczajowo.
Ale to chodziło o co? O ten rozwód? Czy jeszcze o coś?
Chodziło nie tylko o rozwód. Chodziło o dużo więcej. Owszem, sam przebieg małżeństwa Komornickiej był bardzo burzliwy. Przede wszystkim to małżeństwo z 10 lat od niej starszym poetą Janem Lemańskim znane jest ze strzelaniny na krakowskich plantach. Jan Lemański próbował, no nie wiem, czy próbował ją zastrzelić, ale strzelał do żony i do jej kuzyna z zazdrości. Także była to scena wyjątkowo melodramatyczna. Zapewne w tym momencie bardziej tragiczna niż zabawna.
Pani potem w książce pisze o niej, że być może to w ogóle obudziło w Marii miłość do męża, że właśnie to był ten moment, kiedy ona zobaczyła to jego męstwo, męskość, że on się objawił jej jako mężczyzna. I to jest, rozumiem, już ta dywagacja, tak, ta fikcyjność, która się nam pojawia w tej powieści, w tej książce.
Tak, to jest jakiś rodzaj oczywiście mojej interpretacji, niemniej jednak ta strzelanina rzeczywiście się odbyła i stała się powodem jakiegoś nowego, gorącego okresu w tym związku, który jednak nie potrwał długo, ponieważ Komornicka mężem swoim nie bardzo się interesowała. Ale nie tylko to sensacyjne małżeństwo było powodem ostracyzmu społecznego, z którym Komornicka się spotkała. Ona w ogóle żyła już jako nastolatka bardzo niekonwencjonalnie, czym ogromnie martwił się jej ojciec, Augustyn Komornicki. Poznała bowiem w wieku 18 lat dwóch dużo starszych od niej intelektualistów, Wacława Naukowskiego, ojca
Zofii Naukowskiej.
Geografa, naukowca, publicystę zaangażowanego społecznie, lewicującego, i Cezarego Jelentę, który wcześniej nazywał się Hirschband, także znanego dziennikarza uzdolnionego. Razem z tymi panami napisała wkrótce, mając lat 18, jeden z najbardziej znanych manifestów Młodej Polski, książkę Forpoczty. Nie tylko to, że napisała książkę bardzo obyczajowo, ale i politycznie prowokacyjną, powiedzmy, to w dodatku wprowadziła się do mieszkania Wacława Naukowskiego i jego żony, i jego córek, jako 18-latka. Co, jak twierdziła rodzina, przyczyniło się do śmierci jej ojca, Augustyna Komornickiego, który wkrótce potem dostał zawału serca.
Nie wytrzymał tej presji. No tak, no bo my sobie, znaczy opowiada pani o tym, no okej, no co się stało? No wyprowadziła się z domu, postanowiła zamieszkać z kimś, do kogo jest jej bliżej. No warunki mieszkaniowe w tamtych czasach były trochę lepsze niż w naszych. Więcej było trochę miejsca oraz każde mieszkanie, porządne mieszczańskie mieszkanie miało pokój gościnny. Więc co to za problem? Ale zapominamy o tym, że to był co? Jakiś 1900 rok, tak? Gdzieś w tych granicach. Więc tutaj musimy powiedzieć, jak kompletnie inaczej ta obyczajowość wtedy wyglądała. Znaczy to, co robiła Maria Konopnicka, kiedy się tak po prostu czyta, Komornicka, kompletnie nas nie szokuje. Prawda? Dzisiaj.
Być może, chociaż nie jestem pewna, czy dzisiaj przyjęlibyśmy to z takim spokojem, czy na przykład żona...
Spokojem pewnie nie.
Żona takiego pana przyjęłaby to ze spokojem, gdyby wprowadziła się do ich mieszkania, do mieszkania takiej rodziny. Młoda, śliczna, błyskotliwa, niezwykle uzdolniona osoba, którą ten mąż byłby zachwycony w dodatku. Myślę, że to i dzisiaj mogłoby budzić bardzo mieszane uczucia.
No ale na pewno nie pisano by o tym w gazetach i nikt nikogo by nie szczuł. To by była sprawa pomiędzy jakby tą rodziną, a tą dziewczyną i nie wiem, pewnie jej rodzicami i koniec. I tutaj by się to zamknęło, no chyba, że doszłoby do jakiejś tragedii. No to wtedy moglibyśmy o takim fakcie czytać na jakichś portalach plotkarskich.
Na portalach plotkarskich moglibyśmy o tym na pewno czytać, zwłaszcza gdyby były te osoby w miarę znane. Jeśli chodzi o zaszczucie, owszem, byłoby ono możliwe, chociaż niekoniecznie zaraz w mediach, ale w środowisku bliższym, dlaczego nie? Myślę, że to jest możliwe także i dzisiaj. A wtedy był to po prostu ogromny skandal na wielką skalę. Poza tym młoda Komornicka wyjechała również na kilkutygodniową wycieczkę z Cezarym Jelentą, który również był żonaty i miał dziecko. Prawdopodobnie była jakiś czas także jego kochanką. później romansował zresztą także z Zofią Naukowską. To wszystko spowodowało, że widziano ją jako kobietę lekkich obyczajów.
Jako zagrożenie.
Tak, jako zagrożenie, a przede wszystkim jako kobietę, której nie można już brać poważnie, która jest moralnie bardzo podejrzana. A poza tym osoba o takiej wrażliwości, pisząca tak genialne teksty, budzi, jak możemy sobie wyobrazić, ogromną zazdrość. Wtedy o takich młodych kobietach, które zresztą było niewiele, bo nie miały takich warunków, aby zaistnieć w literaturze, o takich kobietach panowie krytycy pisali zazwyczaj w sposób bardzo kąśliwy i bardzo pogardliwy.
No to się jakoś bardzo też nie zmieniło.
Mam nadzieję, że trochę jednak tak. Jednak łatwiej być może skrytykować młodą dziewczynę, piszącą nawet dobre utwory literackie, niż starszego pisarza, prawda? A wtedy po prostu była to rzeczywiście nagonka. Później izolacja, ale złożyło się na to wiele powodów. Maria Komornicka być może miała możliwość uniknięcia takiego losu, gdyby nie była tak bardzo w gorącej wodzie kąpana. Ona tak bardzo chciała zmienić świat natychmiast. Ci panowie jeszcze ją rozpalali, podziwiali ten jej zapał. Nikt jej nie ostrzegał, poza ojcem, przeciwko któremu się buntowała, bo on był z kolei tyranem domowym. Tak jak to przedstawiała później w utworach literackich, aczkolwiek nie można wszystkiego w nich odczytywać jako stuprocentowej autobiografii. Jednak wspomina o tym także jej siostra Aniela we wspomnieniach, że ojciec był bardzo
surowy,
bardzo despotyczny. Być może miała tam miejsce także różnego rodzaju przemoc, czy to emocjonalna, czy inna. W każdym razie w najbliższym sobie środowisku Komornicka musiała doznać także wielu raniących, czy nawet traumatyzujących przeżyć. I to także wpłynęło na nią, na to, że nieostrożnie rzucała się w środek niebezpieczeństwa.
No i nadchodzi ten rok 1907, jak pani powiedziała, jest jeszcze ciągle bardzo młodą kobietą, rozwiedzioną, ale też zaszczutą i nie zabija się, nie popełnia samobójstwa, ale robi coś, no coś co w ogóle chyba w tamtej epoce było nie do przyjęcia i nie do pomyślenia.
Przemiana, tak? Przemiana w mężczyznę. Tak, to było nie do pomyślenia absolutnie. To było wielkim, jeszcze dużo większym skandalem, ogromnym wstydem dla rodziny. Takich ludzi zamykało się po prostu w zakładach psychiatrycznych. Nie było lepszego pomysłu na to, co z taką osobą można zrobić. Dzisiaj sytuacja jest inna oczywiście. Jasne, że jest również... Nie ma na to koniecznie we wszystkich środowiskach przyzwolenia, ale dom wariatów rzadko kogo w tej sytuacji dzisiaj spotkałby. Mhm. Natomiast Komornicką uznano po prostu za osobę chorą psychicznie. Rodzina prawdopodobnie nie z jakiejś złej woli, nie chcę tutaj czegoś takiego przypuszczać, raczej z przekonania, że taką osobę należy leczyć. Ale być może także
też odizolować.
I odizolować, leczyć. Oddawała ją przez kilka lat do zakładów dla obłąkanych, tak zwanych domów zdrowia. Były to jedne z najdroższych, najlepszych zakładów dla obłąkanych, jakie wtedy istniały. Tam warunki jak na tamte czasy były dobre, niemniej jednak... Pobyt w tych domach, jak możemy sobie wyobrazić, był olbrzymim upokorzeniem. Był związany także z wszelkiego rodzaju przemocą, a nawet i molestowaniem seksualnym, z którym, zwłaszcza w przypadku osoby takiej niejednoznacznej płciowo, która jako niejednoznaczna płciowo się określała z różnych przyczyn, a miała ich wiele. Więc możemy sobie wyobrazić, że tam miała miejsce przemoc emocjonalna, przemoc fizyczna obok tej izolacji, a być może także i molestowanie seksualne, z którym Komornicka miała w swoim życiu także już wcześniej do czynienia jako bardzo młoda kobieta, kiedy straże straże sowieckie zatrzymały ją późnym wieczorem w Warszawie. Chciała popełnić samobójstwo, została złapana i uznana przez straż i uznana za prostytutkę, poddana badaniu dla prostytutek, które oznaczało wtedy wiadomo co.
No dobrze, i co się dzieje z nią potem? Bo ten los jest rzeczywiście dramatyczny. Ona przeżywa pierwszą i drugą wojnę światową. Umiera parę lat po zakończeniu II wojny światowej. W przytułku?
Tak, w przytułku w Izabelinie pod Warszawą w roku 1949. Mhm.
Zaczyna się właściwie ta książka od tego momentu, kiedy Piotr Włast, odmieniec, jest właśnie w tym Izabelinie i czyta się to tak, że znaczy napisała to pani w taki sposób, że ciarki chodzą po plecach i natychmiast człowiek chce włożyć trzecią parę skarpet na nogi, bo to, o czym tam jest mowa, to takie przejmujące zimno. Zimno jakoś wyobrażam sobie natychmiast i właśnie natychmiast chce się cieplej ubrać.
To jest też taki bardzo interesujący motyw w biografii Komornickiej, ale i w jej twórczości. Mm-hmm. Bo te najważniejsze motywy z jej życia pojawiają się także jako metafory w jej utworach literackich. Między innymi to straszne zimno. Podobno zresztą będąc w 1903 roku w Paryżu doznawała takiego uczucia, jakby oblewała ją strasznie zimna, lodowata woda. Być może był to także skutek traumy, o której nie wiemy zbyt wiele, co do której możemy tylko mieć pewne przypuszczenia. Jak wiemy, po traumie zamrażamy też pewne części naszej osobowości, co nie pamiętamy tego, co się stało, bo byłoby to zbyt straszne. Ale to gdzieś tam jest zamrożone i ono czasem topnieje. I wówczas, kiedy topnieje, wybuchamy na przykład jakimś rodzajem szaleństwa, wściekłości, złości, dziwactwa, nie rozumiejąc sami siebie. W każdym razie ten motyw zimna, przerażającego u Komornickiej jest bardzo widoczny i pod koniec życia marzną jej stopy, ma prawie zamrożone stopy.
No, i od tego właściwie, od tego zaczyna się trochę ta książka. No i zatrzymamy się tu na moment, ale do rozmowy wrócimy. Książka nosi tytuł Inna od siebie. Pani Brygida Helbig, jej autorka, jest państwa i moim gościem. No bo teraz przyszła pora na to, żeby porozmawiać o tym, o tej fantazji, która się w tej książce pojawia. To znaczy o tym, jak próbowała pani wejść w skórę Komornickiej, ale nie tylko przecież Komornickiej w tej książce.